jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Wiosna, panie sierżancie. Ten film kręcony był lata temu w Nieszawie. Dzień dobry, Żaneta Walentyn. Prosto z Nieszawy właśnie. Mamy wiosnę, ale dzisiaj w Nieszawie bardzo zimno. Zresztą nie tylko w Nieszawie, ale w całym regionie. A z nami w nieszawskim ratuszu są pani Agnieszka Ochocińska, przewodnicząca Rady Miasta. Witam panią. Państwu. Pani Teresa Zwierzchowska, sekretarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Anna Komorowska, skarbnik. Dzisiaj będziemy dużo o pieniądzach mówić.
Dzień dobry
pani
państwu.
Anno, dzień dobry. Pan Przemysław Jankowski, burmistrz Nieszawy.
Dzień dobry.
I Tadeusz Wiśniewski, radny.
Tak, dzień dobry pani.
Proszę państwa, przyjechałam tutaj dlatego, że byłam tutaj w 2011 roku. Nieszawa wówczas była bardzo znanym przez krótki okres miasteczkiem, bowiem ówczesny burmistrz, pan Nawrocki, ogłosił, w cudzysłowie mówię, symboliczną upadłość miasta. Stwierdził, że miasto już pieniędzy nie ma, na przykład na ogrzewanie, na prąd w takich w szkołach, na przykład w przedszkolach, czyli w instytucjach użyteczności publicznej, że nie ma na wywóz śmieci i tak dalej, i tak dalej. Wówczas pan burmistrz Nawrocki mówił o tym, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest oświata, która pochłania wielkie pieniądze, a miasteczko jest małe, przemysł właściwie żaden, biedne, w związku z czym bezrobocie rośnie. Chociaż już wtedy w kraju spadało, ludzie wyjeżdżają. Znalazłam również taki artykuł w jednej z gazet: Nieszawa, stąd się wyjeżdża. I przyjechałam do państwa po 6 latach zapytać, czy coś się zmieniło, czy to wciąż miasteczko, gdzie rośnie bezrobocie, skąd się wyjeżdża. Wiadomo, że prądu nie wyłączono. Instytucje użyteczności publicznej są. No w każdym razie jesteśmy w ratuszu i prąd jest. Ale udało się, panie burmistrzu, wydobyć z tego największego impasu, który był... No właśnie, czy w 2011, czy jeszcze później, bo wy jeszcze później mieliście różne perturbacje, o których zaraz mi państwo opowiecie, bo tak było za czasów burmistrza Nawrockiego. Burmistrz Nawrocki wołał i krzyczał o pomoc, tak? I twierdził, że coś jest nie tak w systemie finansowania. A potem po burmistrzu Nawrockim, który zrezygnował na znak protestu, był...
Pan burmistrz Tołodziecki. Który przez...
Taki PO, nie, mówimy najpierw, nie, więc jeszcze wcześniej był tak zwany...
Pełniący obowiązki funkcję burmistrza, pan nazywany Kazimierz Tołodziecki, tak, po czym w wyborach bezpośrednich w skróconej kadencji urząd burmistrza objął pan Tołodziecki. I cóż mogę powiedzieć, jesteśmy akurat, można powiedzieć, po półmetku kadencji ciężkiej pracy. I...
Ale jeszcze zanim będziemy mówili o pana kadencji, ja bym się chciała zapytać, czy w czasach, czy pana poprzednik, czyli burmistrz Tołodziecki, wyprowadził miasto jakoś do przodu? Udało się coś? Były jakieś postępy od 2011 roku, kiedy to na znak protestu zrezygnował burmistrz Nawrocki?
Sytuacja jest bardzo złożona i to raczej za kadencji pana burmistrza Tołodzieckiego nastąpiło to topnięcie finansów publicznych.
Jeszcze bardziej.
Tak, oczywiście chciałbym tutaj wrócić do roku 2011, gdzie akcent swój i swoje stanowisko zademonstrował publicznie pan burmistrz Andrzej Nawrocki, kiedy to zrezygnował z funkcji burmistrza, wskazując na to, że dalsze finansowanie samorządu, jak również główną przyczyną do trudnej sytuacji finansowej małych samorządów, małych miejscowości jest oświata, było aktem symbolicznym. Niestety, tak jak dzisiaj, do dnia dzisiejszego, za każdym uczniem w oświacie idą pieniążki. Tak więc w wyludniającym się mieście oświata stanowi duży ciężar finansowy.
I o tym mówił burmistrz Nawrocki, ja to rozumiem, ale mówił też o tym, że no miasto jest właściwie na skraju takiego upadku finansowego właśnie z powodu oświaty. Pamiętam dokładnie, nie tylko ja, ale wielu dziennikarzy tu przyjeżdżało i rozmawiało z panem burmistrzem Nawrockim. Dlatego też potem był burmistrz Tołodziecki. I czy udało się miasto w tym czasie wyprowadzić na prostą, czy nie?
Dopiero działania, które podjęte zostały po roku 2015.
Czyli już za czasów pana kadencji,
obecnych, tak?
To
możemy mówić, że pomału następuje poprawa finansów. Ale tak jak jest to problem bardzo złożony, który niestety zaakcentował pan burmistrz Nawrocki, wskazując, że w przyszłości dalszy montaż finansowy w takim systemie może zagrażać w realizacji zadań własnych samorządu.
I przejdziemy, ale ja bym chciała jeszcze zapytać o taką rzecz. Państwo, był taki okres, i to wcale nie krótki, kiedy w ogóle Rada Miasta nie działała, można powiedzieć, ponieważ się nie spotykała Rada Miasta. Z nami jest pani przewodnicząca, ale pani wtedy nie była radną.
Nie miałem.
A pan radny? Był pan wtedy radnym?
Nie, ja nigdy
też nie.
Nigdy nie byłem zaangażowany bezpośrednio w władze czy też samorządowe.
I wtedy nie był pan radny radnym w tamtych czasach, kiedy rada się nie spotykała?
Nie byłem.
Aha, ale pani sekretarz wtedy pracowała?
Tak, pracowałam.
O, to właśnie.
Byłam kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, zresztą jestem również do tej pory. Prowadziłam ewidencję ludności między innymi.
Mhm. No ale to jest sytuacja przedziwna, proszę państwa, prawda? Jeżeli Rada Miasta... Jak długo Rada Miasta się nie spotykała?
2 lata.
Ale ja bym prosiła, żebyście państwo mówili do mikrofonu.
Rada Miasta przestała się spotykać mniej więcej na okres 2,5 roku. Odbywały się sesje, które zwoływane były w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza miasta. Na które pana Tołodzieckiego, na które radni opozycyjni nie przychodzili. Tak więc po stwierdzeniu kworum sesje zostały zamknięte bez podejmowania żadnych decyzji. Tak miało to miejsce do 1 grudnia 2014 roku, kiedy to nowy skład rady dopiero po raz pierwszy został zaprzysiężony i zaczął funkcjonować.
Proszę państwa, ja pytam o to nie dlatego, żeby teraz nagle mówić źle o pana poprzedniku, czy o państwa tutaj jako członków Rady Miasta poprzednikach. Był ewidentny konflikt między burmistrzem a Radą Miasta i o tym wszyscy wiemy. Tylko pytam o to dlatego, żeby uświadomić naszym słuchaczom, w jakim stanie było miasteczko. Rada Miasta się nie spotykała przez ponad 2 lata, więc nie było żadnych uchwał. Nie decydowaliście państwo, mówię teraz o mieszkańcach ogólnie, o niczym, tak? Poza tym było mnóstwo długów. Ja znalazłam wczoraj raport między innymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zresztą domagała się takiego programu naprawczego i domagała się go przez kilka lat, bo nie mogła go dostać. Jeszcze za czasów poprzedniego burmistrza. I wówczas była, proszę państwa, zresztą ja wam mówię to, co wy doskonale wiecie, też taka sytuacja, że sprzedano długi miasta jednemu z parabanków. To też się rzadko zdarza. Czyli mamy taką sytuację, nie spotyka się przez kilka lat Rada Miasta. Długi miasta kupuje parabank. Ja o to pytam dlatego, żeby uświadomić, powtarzam raz jeszcze naszym słuchaczom, jak źle tutaj było. I czy się z tego wydobyliście państwo, czy nie? Pan Wiśniewski chce powiedzieć, radny Wiśniewski chce coś powiedzieć. Proszę bardzo, tylko do mikrofonu. Mhm.
Dobrze, dziękuję. Proszę pani, taka sytuacja, która zastana była w roku 2011.
To no zaczęło wyszła, się w 2011 i potem było coraz gorzej z
tak,
tego, co słyszałam.
Zdarzyło się sama z siebie, nie od razu się to wzięło. To się tam nawarstwiały się po kolei problemy, które właśnie w tym momencie wyszły. I tak jak pani mówiła, że burmistrz mówił, że główną przyczyną naszych trudności jest szkoła, że koszty, koszty oświaty. To ja powiem w ten sposób. W Nieszawie żadnych inwestycji poważnych nie było, być nie mogło, ale była szkoła. Była szkoła, edukacja była, proszę Państwa, już w czasie... Jeszcze wojna się nie skończyła, to w Nieszawie już działało liceum, z którego na pewno wielu wyszło, wielu wybitnych, niepospolitych ludzi, bo to była... To była pierwsza szkoła średnia w regionie. I tę szkołę, gdzie mamy takie warunki, gdzie były właśnie ośrodki, blisko klasztor, Wisła, stare liceum, zabytkowe obiekty, cisza, z daleka od jakichkolwiek, tak jak współczesnych dealerów i innych zagrożeń cywilizacyjnych, to było idealne miejsce na enklawę, która by dzisiaj byłaby perłą w koronie, że tak powiem, takiego małego, tej malutkiej korony, jaka jest właśnie gospodarka nieszawska. I moglibyśmy wtedy zarabiać. Ale przez różne, które nie wiem, czy tu byśmy mieli czas, żeby to wszystko omówić, przyczyny tego, że to zostało zaprzepaszczone.
Czyli nie ma już tego liceum, tak?
Praktycznie nie ma. Jeszcze formalnie istnieje, ale jesteśmy na etapie odtwarzania właśnie. Staramy się odtworzyć, chociaż...
A ja myślałam, że wygasić.
A kto tak powiedział? Tak,
no nie wiem, tak przeczytałam, ale że wygaszacie państwo.
Już to...
Szkoła działa? Był nabór?
Właśnie, musimy to rozdzielić na dwie części.
Proszę bardzo, burmistrz.
U nas liceum potocznie mówimy liceum jako budynki pofranciszkańskie, które działało kiedyś liceum. I myślę, że tutaj w tym kontekście pan Tadeusz chciał wypowiedzieć. I wspomniała pani o szkole jako liceum ogólnokształcącym imienia Heliodora Laskowskiego. Od roku szkolnego...
Czyli 2000, w innym budynku, tak?
Tak, zostało w roku 2009, o ile dobrze pamiętam, zostało przeniesione do budynku gimnazjum. To liceum i od roku szkolnego 2012-2013 organ prowadzący podjął decyzję, że nie będzie wznawiał naboru do kolejnych roczników. Także zostało one naturalnie z wyjściem trzeciej klasy liceum, zostało naturalnie wygaszone, aczkolwiek nie jest zamknięte, ona nadal funkcjonuje jako nieczynny obiekt.
Może tylko gwoli wyjaśnienia chciałabym dodać, że to nasze liceum ogólnokształcące z dniem 12 sierpnia 2004 roku zostało na mocy porozumienia z powiatem aleksandrowskim niejako przekazane do prowadzenia organowi tutaj naszemu. I tak jak
czyli pan ratuszowi. Burmistrz,
ratuszowi. I tak jak pan burmistrz mówi, w roku szkolnym 2012-2013, od roku szkolnego 2012-2013 nie prowadzono naboru do tego liceum.
Czyli właściwie nie ma tam żadnych uczniów.
Nie ma właśnie od tego roku szkolnego nie ma uczniów.
Nie ma ani jednego licealisty,
tak zgadzasz.
A pan ma nadzieję, panie radny, że to wszystko wróci. Że będzie nabór, że będą osoby chętne, tak?
Jeżeli mogę tak powiedzieć, to bardzo umiarkowanym optymistą. Może, że to jest szansa jakaś tak na to.
Liceum. Proszę państwa, a te długi, pani skarbnik, były olbrzymie długi. No, jeżeli Parabank kupuje długi miasta, no to się nie zdarza często. Udało się wydobyć?
Tak, tutaj chciałam wyjaśnić, że Parabank nie wykupił wszystkich długów miasta. Tutaj chodziło
ale częściowo.
Chodziło tutaj o inwestycje budowy ścieżki rowerowej. I tylko ten dług został przez firmę wykupiony. Zresztą musieliśmy sobie poradzić po prostu sami.
I już sobie poradziliście z wszystkimi długami?
Tak, poradziliśmy sobie z wszystkimi długami, które...
I ten Parabank też już jest spłacany?
Parabank
bo ja czytałam, że 5 tysięcy miesięcznie.
Tak, spłacamy po 5 tysięcy miesięcznie.
Bo to była
mamy
duża kwota.
Wyrok sądowy, mamy rozłożoną na raty zaległość w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie. W tym roku będzie to kwota 60 tysięcy złotych i w 2018 roku zostanie nam jeszcze 40 tysięcy złotych.
Czyli do kiedy będziecie wpłacać ten parabank? Do którego roku?
Do 2018.
No to jeszcze rzeczywiście. Czyli tak powoli się wydobywacie z tych długów, tak?
Wydobyliśmy się z tych długów. Wymuszone to zostało przyjętym przez Radę Miasta programem postępowania naprawczego na lata 2000.
Oczekiwanym przez RIO.
Tak, oczekiwanym przez RIO. Oczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała nas wcześniej do takiego programu.
I też przez kilka lat nie był tworzony. Za czasów poprzedniej rady, która się nie spotykała.
Od 2011 roku, jeszcze za działalności pana burmistrza Nawrockiego, została podjęta próba napisania i przyjęcia programu naprawczego. Niestety czasu nie wystarczyło. W 2012 roku już grupa pod nadzorem ówczesnego skarbnika, pana Mariana Ochocińskiego, napisała program naprawczy. Przedstawiła go na Radzie chyba w czerwcu 2012 roku, przyjmując trzy warianty. Zaproponowała wówczas o pierwszy wariant, który głównie związany był z likwidacją liceum ogólnokształcącego, na co ówcześni radni się nie zgodzili i nastąpiła wtedy taka bezczynność dalsza. I w związku z tym dopiero w 2015 roku, kiedy na nowo Rada zaczęła funkcjonować, no dalsze te działania związane z zawezwaniem do opracowania programu naprawczego i wdrożeniem reformy finansów publicznych, zostało to dopiero dokończone.
W 2015 roku, tak. bo czytałam taki raport, pod którym się podpisała pani przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Ochocińska. To znaczy, że państwo przyszliście, nowi ludzie, nowi urzędnicy, nowi radni i trochę musieliście, trochę albo bardzo jednak popracować nad tym, co zaniedbali wasi poprzednicy, czy tak mogę powiedzieć, pani przewodnicząca?
No to może nie tak, że popracowali, ale my jako radni musieliśmy podejmować szereg bardzo niepopularnych decyzji na początku.
Na przykład?
Na przykład zlikwidowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej, który działał tutaj u nas nie w strukturach, tylko osobno w mieście, tworząc referat w urzędzie. Czy przeorganizować księgowość miasta, czyli zorganizowania wspólnej księgowości wszystkich jednostek szkoły, biblioteki, przenieść to do urzędu.
Łączyło się ze zwolnieniami.
Oczywiście łączyło się ze zwolnieniami i pozyskaniem dwóch czy trzech etatów.
Wstrzymaliście też sobie wysokość, to znaczy nie będzie
Nie podwyższaliśmy diet, jeżeli chodzi o to pani redaktor, absolutnie. Pensja burmistrza była ustalona raz i w ciągu tych dwóch i pół właściwie nie była podwyższana. Byliśmy w tym programie w PPN-ie, który burmistrz niejako musiał realizować i też musiał szereg niepopularnych program naprawczy, postępowanie programu naprawczego, który też musiał oczywiście przeorganizować całą swoją pracę.
To się ludziom nie podobało, mieszkańcom?
Podejrzewam, że tak.
No, część straciła pracę, tak, w związku z tym. A czy jest problem wzrastającego bezrobocia w Nieszawie, czy nie? Jak to wygląda? Bo w Polsce bezrobocie spadło. Jest już na takim poziomie, na którym w każdym cywilizowanym kraju jest. To znaczy zawsze są ludzie, którzy niekoniecznie chcą pracować, więc jest te kilka procent. Ale nie jest, nie mówię o Nieszawie, ale w Polsce jest tak, że jak ktoś chce... W innych miastach, jak ktoś chce znaleźć pracę, to ją znajdzie, a jak jest tutaj?
Jeżeli chodzi o miasto, pani redaktor, nie jest tajemnicą, że w naszym mieście generalnie nie ma żadnego zakładu, dużego zakładu produkcyjnego. Ostatnim zakładem była firma Refresco, która zakończyła swoją działalność w ubiegłym roku, ale generalnie mieszkańcy Nieszawy pracują w miastach, czy miejscowościach ościennych, czy dojeżdżają do pracy.
Ale to wtedy nie macie pieniędzy z podatków, pani skarbnik.
Tak,
jak nie macie firm, to nie macie podatków. Tak?
Tak.
To się zgadza.
Poziom bezrobocia oczywiście zgodnie z tendencją spada. W całym kraju spada, tak, ale nadal jest tak, nie mam teraz dokładnych, nie pamiętam danych, ale jest to kilkunastoprocentowe, co i tak jest na jednym z wyższych w powiecie aleksandrowskim, tak? Natomiast tak jak mówię, większość mieszkańców zawodowo pracuje poza granicami administracyjnymi Nieszawy, tak? Dojeżdżając do pracy, czy to do ośrodku, do Aleksandrowa Kujawskiego, czy również Włocławek, Toruń, to stanowi bazę taką zatrudnienia naszych mieszkańców główną. Dlatego też jak dzisiaj popatrzymy na rynek, jest puste, no ale to jednak wynika z tego, że osoby te w chwili obecnej pracują na swój byt.
Tak jak już tu pani wspomniała, że to jest wyjeżdżające miasto właśnie. Przepraszam, ale z Nieszawy ludzie się przyzwyczaili, że zawsze dojeżdżali do pracy. Jak tylko nastały wyzwolenie, tak cały czas ludzie z Nieszawy wyjeżdżali do pracy albo do Aleksandrowa, do Ciłocinka, do Wysławka.
No ale jednak było tutaj w 2014 roku, było, o ile się nie mylę, 9 chyba było napisane w raporcie też przedsiębiorstw takich osób fizycznych, jak to się ładnie nazywa. Było kilka spółek, jedna nawet z udziałem jakimś zagranicznym. Czy one nadal są?
Refresco. To właśnie jest firma Refresco, która właśnie skończyła działalność.
Jeżeli chodzi o taką działalność właśnie na takie Nieszawy, do tego chciałem dążyć, na to chciałem zwrócić uwagę. W Nieszawie, gdzie jest większość emerytów, rencistów i osoby, które minimalny mają zarobek, pensję zarobku na poziomie minimalnym, mają z tego opłacić dojazdy, to trudno oczekiwać, żeby jakikolwiek rzemieślnik u nich zarobił. Pieniądze na ZUS chociażby.
Bo mieszkańcy biedni
dlatego,
są, po
oczywiście,
prostu.
Że to jest podstawowa
czyli,
rzecz.
Ale proszę,
Przepraszam, już dokończę tę myśl. Jeżeli taki zwykły, że tak powiem, jakiś tam skrobidecha, stolarz czy malarz jakieś podstawowe rzeczy robi, potrafi to zrobić i na swoje utrzymanie pomógłby sąsiadowi jednemu drugiemu i by zarobił na swoje utrzymanie. Ale jeżeli ma z tego tytułu zarobku, gdzie zarobi, że powiedzmy 1500 zł, ma zapłacić 1200 ZUS-u, no to niestety nie da rady. Mhm. Dlatego tak wielu osób jest w szarej strefie. To jest podstawowy błąd, problem całego kraju, myślę.
Tak, to już systemu, to już nie tylko Nieszawy, jak pan mówi, ale z tego, co państwo mi teraz mówią, wyłania się taki obraz. Owszem, wydobywacie się z tych kłopotów, spłacacie długi, ale miasteczko jest biedne, ludzie są biedni, firm nie ma, więc nie płacą podatków do kasy, do budżetu miasta.
To nie jest tak, że nie ma firm. No, są jakieś...
Państwo mówili, że ale niewiele.
Działalności gospodarcze ma wiele mieszkańców. Prowadzą jednoosobowe, czy zatrudniają powiedzmy w takich usługowych sklepach, czy firmy mamy przewóz, firmy transportowe. Także jeżeli chodzi, nie jest tak, że nikt tutaj nic nie robi i na własne...
Nie sugeruję, że miasto jest raczej ubogie.
Oczywiście mieszkańcy sobie radzą.
Nie, bo się zastanawiam, proszę państwa, jak mieszkańcy sobie radzą, ale jak miasto może wytyczać kierunki rozwoju, stawiać na... albo na gospodarkę, albo na turystykę, no na coś, jeżeli kasę ma pustą. Bo jak może inwestować, a kasa jest pusta, bo jak mieszkańcy są niebogaci albo wręcz biedni i mało firm i malutkie te firmy, no to też podatki niewielkie. I tak się zastanawiam, w którym kierunku państwo dążą, panie burmistrzu.
Pani redaktor, dlatego też bardzo ciężko się mieszka mieszkańcom Nieszawy, ponieważ jedne z najwyższych i bliskie górnych granic mamy podatki. Również ceny jednostkowe, czy zawody, czy za śmieci są bardzo wysokie, ponieważ tych podmiotów, od których jest odbieranych, jest bardzo mało, a koszty są stałe, tak? Dlatego też, żebyśmy mogli wygospodarować jakieś tam niewielkie środki finansowe na rozwój, to są zachowane bardzo wysokie stawki. A w kierunku, jaki widzimy, w którym powinna iść Nieszawa, no to tylko z uwagi na swoje położenie, to turystyka, tak? Mm-hmm. No nie będziemy się oszukiwali, że powstanie za chwilę jakaś nowa strefa przemysłowa oddalona kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego, bo to już to minęło. Natomiast mamy przede wszystkim taki potencjał jak Kuracjusz Ciechociński, który bardzo chętnie przyjeżdża do Nieszawy, tak. Mamy przeprawę promową przez rzekę Wisłę, która też w sezonie żeglugowym, kiedy kursuje od 1 maja do 31 października, bardzo wiele osób korzysta turystycznie, zawodowo, różne formy, tak. I chętnie odwiedzają, zatrzymują się u nas.
A jak ja do państwa przyjadę jako turysta, a to dzisiaj też jestem wprawdzie nie turystycznie, tylko służbowo, no i teraz będę chciała zatrzymać się gdzieś na bulwarach, napić się kawy, zjeść obiad, będę miała gdzie?
No i tutaj mamy, i to jest gdzie? Naszą największą bolączką,
to jak chcecie turystów?
Ale więc dlatego już podjęliśmy działania, zawiązujemy, akurat jest taka możliwość, tak? Oczywiście, ponieważ no, my pozyskujemy ze wszelkich różnych form środki do budżetu, między innymi teraz w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jest możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej i taką chcemy zawiązać.
A jedna działała już, to ona się rozwiązała?
Ma inną specyfikę, ma
ale
specyfikę budowlaną.
Ale macie spółdzielnię socjalną? Macie tak. Czy nie macie państwo? Bo w raporcie było napisane, że macie,
jest,
więc co się związało?
Jest spółdzielnia budowlana. Aha. Oni tam słabo na rynku funkcjonują, ale no jeśli jest podmiot zarejestrowany. Natomiast teraz chcemy...
Teraz nowa powstanie.
Nową, która będzie prowadziła właśnie lokal gastronomiczny, aby można było właśnie zatrzymać się, wypić kawę, zjeść loda.
A skąd pan wie, panie burmistrzu, że nie podzieli losu tej, która powstała i ledwo zipie?
Jest to wszystko możliwe, ale no niestety trzeba próbować. Tak, jest potrzeba rynku. Przede wszystkim taka, żeby ten podmiot powstał.
Skoro na turystykę stawiacie, to właśnie tak, musi być coś takiego.
No to bezwzględnie. Dlatego też myślę, że podmiot może się utrzymać, obserwując liczbę osób, która do nas gości, do miasta na popołudniowe spacery. Myślę, że bardzo chętnie zatrzymają się, żeby popodziwiać uroki nadwiślańskie.
Stać państwa, bo tutaj chodziłam przed audycją, oglądałam ryneczek, bo to teraz mówię tym mieszkańcom naszego regionu, którzy jeszcze nie byli w Nieszawie, warto przyjechać, bo to jest niezwykłe miasteczko. Wielka Wisła, szeroka tutaj w tym przepływa przez Nieszawę akurat w takiej swojej okazałości, wspaniałości. I u jej brzegów niewielkie, takie malusieńkie zupełnie miasteczko, bo przecież najmniejsza gmina miejska w województwie kujawsko-pomorskim, jedna z najmniejszych w kraju, czyli tak naprawdę kilka krzyżujących się uliczek, ale z budynkami pamiętającymi dawne czasy, między innymi ratusz jest takim budynkiem,
tak, jest,
prawda?
XIX-wieczna architektura. Mm-hmm.
No ale te domy są zaniedbane, są, nie stać państwa na remont elewacji, bo przecież macie tutaj też miejskie budownictwo,
to,
prawda?
To wszystko właśnie obrazuje stan posiadania naszych mieszkańców. Obiekty komunalne od 2 lat, mimo skromnego budżetu, staramy się w jakiś sposób odnowić, odrestaurować, zatrzymać proces degradacji. Mm-hmm. Natomiast mieszkańcy, którzy są ubodzy, no nie zawsze mają ten sam instrument. Nie mają możliwości często wyremontować, dlatego ta
ale
substancja...
Ale czasami gminy, jeśli je na to stać, pomagają. Was na razie na to nie stać.
W tej chwili nas na to jeszcze nie stać. Jestem do dobrej myśli. Myślę też, że mieszkańcom też coraz lepiej będzie się wiodło i pomału będziemy restaurowali te budynki, co widać, już poprawia się stan techniczny.
Czyli jest coraz lepiej. Proszę, tak, proszę bardzo,
jeśli
pani radny.
W tym momencie to jest właśnie cała nasz naszym problemem i tym, co jest, mogłoby być walorem głównym i wyjątkowym, turystyka, co by najbardziej, jak najbardziej nas przyciągało dla turystów, najbardziej byłoby atrakcyjnym, jest to nasze nieszczęście, że to są większość obiektów zabytkowych i zawsze mamy problem jakimkolwiek remontem z konserwatorem zabytków. I tak,
który, jak rozumiem, tyle, nie pomaga, tylko wymaga, tak?
Po prostu, no, zbyt
zazwyczaj
wiele wymaga.
Mówią właściciele.
Że, no niestety, no, taka jego rola, tylko tyle, że w każdy organ państwowy, każdy organ, że tak powiem, który jest dla ułatwienia życia mieszkańcom, chociażby tak jak jaki urząd burmistrza, czy jakikolwiek inny, powinien mieć zawsze na uwadze to, że ułatwiać ludziom życie, żeby nie przeszkadzać innym, ale jak najbardziej ułatwiać życie, a nie tylko po to, żeby wykazać swoją władzę. Dlatego mówię o tym, bo akurat jestem trochę związany z tym liceum, dlatego wrócę do tego starego
do
obiektu,
tego starego,
który
budynku
w tej chwili, tak, jest właśnie po różnych perypetiach, w różnych problemach i różnych zarzutach wobec burmistrza, że w ogóle to sprzedał. Właścicielem teraz jest Fundacja Surajder, która zamierza tam zrobić właśnie ośrodek dla osób starszych, może nie tyle hospicyjny, co stałej opieki, periatywnej opieki, dom starców, hotel przy tym, żeby mogli ludzie się odwiedzać. Także plany są bardzo, bardzo optymistyczne.
Takie spokojne miasteczko, tak, rozumiem, że dla seniorów takie miejsce wymarzone. Nie tylko wypoczynku, ale też jakby tam mieszkać, tak?
Tak,
dobrze rozumiem.
Zdecydowanie tak. I sama idea tego jest naprawdę piękna, żeby tylko to doprowadzić do skutku, no ale niestety to jest obiekt zabytkowy, z który na każdy ruch cegły, każde dachówki czy cokolwiek, trzeba wyrażenie zgody konserwatora zabytków i to jest też poważny problem.
Proszę Państwa, powoli, ale jeszcze mamy kilka minut, natomiast mam jeszcze sporo pytań, więc chciałabym jeszcze wrócić do roku 2011. Ja wiem, że Państwo nie lubią tych powrotów, bo chcecie mówić o przyszłości, no, ale musimy troszeczkę jeszcze temu czas poświęcić, a mianowicie wówczas, w 2011 roku, kiedy tutaj stałam, tutaj, na tym małym takim podjeździe przy rynku, to było sporo gości i wielu z nich zarzucało ówczesnemu burmistrzowi nie korupcję, nie, tylko to, że jest zbyt... Nie potrafi powiedzieć nie, że na zbyt wiele rzeczy się zgadza i ja tylko, to będzie jedno pytanie, wymieniano wówczas, ja nie wymienię tego nazwiska, jedną rodzinę, która ponoć trzęsła miastem. Tak jest nadal? Panie burmistrzu.
To pytanie głównie skierowane chyba do mieszkańców, ale
no
myślę,
nie, bo
że
to mieszkańcy
to...
zarzucali, nie tylko mieszkańcy, również politycy wtedy, ale to już zostawmy polityków, bo tak, mówimy o samorządności.
Znaczy to jest nadal zawsze jakieś subiektywne odczucie, no głównie mieszkańców, tak, odbiorcy. Ja myślę, że...
I tak nie było?
Nie, ja z tym się nie zgodzę, natomiast oczywiście jeśli byli to właściciele kilku firm okolicznych, którzy dający
i
zatrudnienie i pełnili funkcje samorządowe czy w powiecie, czy w Radzie Miejskiej od wielu lat, oczywiście, że kształtowali w jakiś sposób politykę miasta siłą naturalną. Dzisiaj też ktoś by mógł powiedzieć, że inna rodzina reprezentowana akurat, mogę powiedzieć, chyba przez panią, przez panią przewodniczącą siedzącą tutaj obok, też ktoś pewnie powie, a no to ci akurat teraz rządzą.
Trzęsie miastem,
tak,
pani Agnieszka.
Tak, także oczywiście, co nie jest prawdą.
Tak. Rozumiem, panie burmistrzu, ale może to, co pan mówi, wynika z tego, że pan był zastępcą pana Nawrockiego.
Tak, to w tym czasie tak, pełniłem tą funkcję i myślę, że to właśnie ocena mojej pracy i mieszkania w tym czasie, kiedy również niby pan burmistrz działał pod wpływem tej rodziny, na tyle ocenili moją pracę, że wybrali mnie jako kandydata spoza miejscowości, żeby ją godnie reprezentować i widzieli w tym możliwość rozwoju.
Rozumiem, proszę państwa, i teraz jeszcze jedna rzecz odnośnie mieszkańców. Czy oni rzeczywiście jeszcze kilka lat temu uciekali, wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy, lepszego miejsca do życia? zresztą jak wielu Polaków poza granicę też, ale wyjeżdżali też z Nieszawy. I jak to wygląda teraz? Możemy powiedzieć, że ilu Nieszawa liczy sobie mieszkańców?
Na dzień 31 grudnia 2016 roku, powiem dokładnie, bo to wielokrotnie o tą liczbę mieszkańców jestem pytana, stan nasz wynosił 1937 osób zameldowanych na pobyt stały plus osoby meldujące się na pobyt czasowy.
Ale to się zwiększa, zmniejsza z upływem lat?
Powiedziałabym, że tendencja jest spadkowa.
I coraz mniej osób. Co zrobić, żeby młodzi ludzie tu zostawali? Ja rozumiem turystykę, ale co jeszcze? Co zrobić, żeby chociaż tu mieszkali? Ja rozumiem, że będą pracować w Aleksandrowie, we Włocławku, gdzieś tam jeszcze, ale żeby chociaż tutaj przyjeżdżali i budowali sobie domy.
Przygotowujemy, czy jesteśmy w trakcie realizacji programu rozwoju infrastruktury, żeby właśnie stworzyć infrastrukturę korzystną dla mieszkańca, dlatego żeby tutaj się osiedlić, mieszkać, natomiast pracować w ościennych gminach. Mhm. Jest tutaj bardzo wszystko scentralizowane. Mamy blisko do kościoła, do ośrodka zdrowia, do szkoły, co stanowi atrybut. Mamy kilka wolnych działek jeszcze budowlanych, w pełni uzbrojone. Nadal rozbudowujemy sieć, rozbudowujemy czy podnosimy standard budynków komunalnych, tak aby właśnie zatrzymać tych mieszkańców, żeby jednak ten nasz mieszkaniec wiedział, że tutaj i będzie żył z godnością, z...
Bo jak na razie to wygląda tak, że macie państwo ludzi starszych, którzy już się nigdzie nie przeprowadzą, bo wiadomo, natomiast młodzi jednak wyjeżdżają, więc...
Młodzi jednak wyjeżdżają właśnie i to jest naszą bolączką, bo są to rodziny rozwojowe. Wyjeżdżają rodzice, wyjeżdżają, zabierają dzieci. I stąd liczebność naszego zespołu szkół nie wygląda imponująco, bo to na chwilę obecną jest 158 dzieci. W skład naszego zespołu wchodzi właśnie przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa i póki co gimnazjum.
Proszę państwa, kończy się audycja. Ja za chwilę wybiorę się na bulwary. Byłam tam wiele lat temu, już nie wspomnę o 2011. Wtedy, kiedy wyszła sprawa tak zwanego pogromu Niemców. To był taki w 1945 roku odnaleziono tutaj pewnego ranka, kwietniowego zresztą, ciała pływających Niemców mieszkających tu w Nieszawie od lat, którzy nie wyjechali z wojskiem do Niemiec, tylko tu zostali, bo czuli się pewnie i bezpiecznie. Niestety tak okazało się, że stracili życie, zostali zabici, zamordowani. Jedni mówią, że przez milicję, inni, że przez UB, a jeszcze inni, że pomagali im mieszkańcy. Czy stanął jakiś obelisk, jakaś tablica, pomnik, gdzie można przeczytać, co się wydarzyło? Bo wtedy, jak byłam w pierwszej dekadzie 2000 roku, to ciężko było na ten temat rozmawiać z mieszkańcami.
To nadal jest drażliwy temat i dość bolący, bo ludzie, którzy nie mogli nic w tym czasie poradzić, wręcz cokolwiek, jakikolwiek ratunek, sami by mogli ponieść karę taką w postaci śmierci razem z tymi Niemcami, których właśnie wymordowano.
Bali się po prostu zareagować, tak, bo sami mogli zginąć. Zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy.
Władzy PRL-u, te osoby nosiły ciężar tej winy i jednocześnie nie mogły nic powiedzieć, bo jeszcze by poniosły karę, tak samo
musimy
jak wiele
kończyć.
Innych osób.
Rozumiem, ale jest tablica?
Tak, mamy współpracę z miastem niemieckim. I
stawiamy kropkę, ja tą tablicę zobaczę i dzisiaj o 16.30 w programie Bliżej Życia państwu pokażę. Żaneta Walentyn, dziękuję bardzo. Z Nieszawy. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy.